Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry albo dobry wieczór, w końcu nie wiadomo, kiedy będziecie Państwo mieli czas odsłuchać kolejnego zaproszenia do mojego labiryntu książek. Dzisiaj wracam do literatury polskiej. No nie zawsze mi się to zdarza, jak Państwo zauważyli w ostatnich czasach. Częściej to nie znaczy, że nie czytam literatury polskiej, a jedynie, że nie dostrzegam niej wartości, które chciałbym z którymi chciałbym z Państwem się dzielić. A to zupełnie inna kwestia. Dzisiaj książka nie najnowsza, bo z 2006 roku, ale ciągle bez problemu do zdobycia, więc można i sobie ją i dziś przeczytać i mieć absolutnie zupełnie inne zdanie niż ja. A myślę tutaj o książce Wiesława Myśliwskiego, Traktat o łuskaniu fasoli. Sam autor to oczywiście jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku i początku XXI, dziś już 96-letni, który wiele do polskiej prozy wniósł. W tej perspektywy, przede wszystkim wniósł wiele perspektywy chłopskiej. Dotknął i dotyka, chociaż w tej chwili oczywiście jest już seniorem, więc trudno od niego oczekiwać. Oczywiście czekamy na kolejne powieści, ale ta była jedną z ostatnich. Miał wtedy 80 lat, gdy ją napisał. Dotyka bardzo bolesnych kwestii związanych z przemianami, które zaszły w Polsce po II wojnie światowej. Andrzej Leder nazwał je wrześnioną rewolucją, ale Leder przede wszystkim myśli w swojej książce, bardzo ciekawych esejach, myśli przede wszystkim o przejściu ludności wiejskiej do miejskiej. Tymczasem Myśliwski dostrzega bohatera w całej jego złożoności, na przykład w drzewie czy w pałacu, dostrzega przemianę świata, tak? To znaczy to, że dziecko lub człowiek, który wychował się w folwarcznych czworakach, nagle staje w zupełnie innym miejscu. Bohater, którego nie poznajemy nawet z imienia, bohater Traktatu o łuskaniu fasoli, to bardzo ciekawa i bardzo złożona postać, ponieważ urodził się jeszcze przed wojną, około 43 roku, mam kilkanaście lat, prawdopodobnie 11-12. Można założyć, że był mniej więcej jest rówieśnikiem autora. Wojenne doświadczenia spowodowały, że utracił rodziców i rodzinę. Część wojny jako dzieciak spędził z oddziałem partyzanckim. Po wojnie trafił do komunistycznej szkoły, w której nauczył się fachu, został trochę z przypadku, jak się okazuje, elektrykiem. Później pracował przez jakiś czas na budowach, ale zakochał się w saksofonie. Nauczył się na nim grać, trafiał do różnych ludzi, którzy mu w tym pomagali, by wreszcie wyjechać na zachód i zrobić tam jakąś karierę, grając w zespołach tanecznych. Oczywiście karierę na mianę PRL-u. Osoba, o której mówi, a która spisuje jego relacje, bo tak naprawdę mamy tutaj, i o czym będę za chwilę jeszcze chwilę mówił więcej, mamy tutaj bowiem bohatera, mamy tutaj pierwszą osobą narrację oralną, ale o tej oralności za chwilę powiem więcej, znajduje go we wsi, z której on pochodził. I wiemy o tym od samego początku, bo o tym opowiada nam w początkach powieści, jak to się stało, że wrócił. Starość spędza jako portier, czy jako właściwie tak stróż osiedlu domków, dacz, w wiosce, w której się wychował. A więc jego życie, i to jest oczywiście, od tego zaczyna, ale to jest bardzo ważne, jego życie zatoczyło pętlę. Po drodze były kobiety, był jakiś ślub, był jakiś rozwód. Z narracji nie wynika, żeby miał dzieci. Niewiele też mówi o swoim wieloletnim pobycie za granicą. Interesuje go przede wszystkim to, co wydarzyło się w czasie wojny i bezpośrednio po wojnie, swoją drogę do bycia nie elektrykiem, a saksofonistą. Dlaczego traktat o łuskaniu fasoli? Bo to też jest istotne. Otóż proponuje, uczy swojego gościa, którym opowiada swoją historię, uczy łuskać fasolę. Ponieważ przed wojną robili to wszyscy razem w rodzinie i ponieważ żyli ze sprzedaży tej fasoli, on zresztą dalej tą fasolą sobie dorabia, i sama fasola to jest rytuał. Rytuał, przy którym toczy się pozornie błahe, ale tak naprawdę głęboko rytualne rozmowy i narrator tej opowieści, główny bohater przy okazji, tak właśnie się zachowuje. Opowiada. No właśnie, bo istotą tej opowieści, co podkreśla też w wywiadach autor, jest to, że sam mówi, że to odkrył. Odkrył oralność tej narracji. Siłę ustnego przekazu, tak? Oralny, czyli mówiony. A więc ta opowieść jest troszeczkę inaczej skonstruowana, ponieważ jej perypetie, zwroty akcji nie są wywoływane przez nasze przyzwyczajenia, bo zwykle czytamy opowieść pisaną. Wbrew pozorom, oczywistym jest, że gdy opowiadamy coś przy piwie czy przy kawie, to ta opowieść wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, gdy czytamy historię, która jest z założenia napisana. I Myśliwskiemu udaje się, mam tu jedno zastrzeżenie, o którym za chwilę będę mówił, udaje się naśladować w piśmie oralną wypowiedź bohatera. To nie znaczy, że ten bohater nie umie czytać. Umie, nuty nawet umiał czytać. Chodziło jednak o to, zresztą przywołuje kilka książek ze swojego dzieciństwa, czy potem w niektórych momentach, co ciekawe, są to zwykle książki dla dzieci, które odgrywają jakąś sentymentalną rolę w jego życiu. I ucząc, a potem razem z Przybyszem łuskać tą fasolę, prawdopodobnie mamy zmrok, bo opowieść kończy się tym, że, o czym zresztą wielokrotnie mówi powieści, że co najmniej raz w ciągu nocy idzie z psami sprawdzić, czy wszystko w porządku przy domkach. Dostajemy historię szczęśliwego, choć tu biednego dzieciństwa, koszmarnych przeżyć wojennych, a wreszcie powojennego, no właśnie tego, od czego zacząłem, powojennej przemiany. Oto on z dziecka małorolnych chłopów, no ale oczywiście stracił tę ziemię raz ze śmiercią całej rodziny i sieroty, trafia do szkoły, właściwie zostaje schwytany i na siłę zmuszony do uczęszczania do takiej szkoły dla młodych chłopców. Tam są tylko chłopcy. No, on jest jednym z młodszych w tej szkole, więc to też mu nie ułatwia życia. Ostatecznie więc tam właśnie, to w tej szkole, zupełnie przypadkowo natrafia na swój instrument. Na to, co potem stanie się jego życiem. Tam również uczy się zawodu. No, najpierw chciał być spawaczem, no, ale ostatecznie został elektrykiem, co oczywiście we wczesnokomunistycznej perelowskiej Polsce miało olbrzymie znaczenie, ponieważ jakby dotykamy kwestii. Najpierw mamy obrazki z elektryfikacji wsi, a potem on pracuje na różnych budowach, przenosząc się z jednej na drugą. Mamy tam oczywiście, wplecione są w to różne poboczne historie o ludziach, których spotyka. Mamy niesamowity wręcz wykład o sztywnym kapeluszu brązowym, który w którymś momencie tam kupował, tracił i tak dalej. To są niesamowite historie, które naprawdę warto przeczytać. Pewnie również warto byłoby tego wysłuchać w audiotece, by zobaczyć, jak to zabrzmi w uszach. Ale właśnie, miałem też jedno moje drobne zastrzeżenie. Bohater prawdopodobnie wiele lat przeżył na emigracji, o ile oczywiście, i to jest mój jedynie domysł, ale raczej tak, ta emigracja by jest prawdziwa. Jeżeli tak, to opowiada o tym, że podróżował właściwie po całej Europie, chociaż mamy bardzo niewiele informacji na ten temat, to wynikało, to zaskakujące jest to, że właściwie on mówi wyłącznie potoczną polszczyzną. Tak jakby lata spędzone wśród obcych, a to w końcu byli, z jego opowiadań wynika, że za granicą spędził co najmniej 20-30 lat, w ogóle nie przesiąkł językiem krajów, w których przebywał. Wydaje się to wręcz prawie nieprawdopodobne, bo ja wiem, że tak jest, gdy zdarza się to. Sam znam takie sytuacje, gdy ktoś na przykład wyjechał do Chicago i cały czas mieszkał tylko w polskiej dzielnicy i właściwie nie kontaktował się z Amerykanami, no bo u Polaka pracował, wszystko było polskie, ale on mówi o tym, że pracował w międzynarodowych zespołach, orkiestrach, więc nie mówił, grał w kurortach, tak? Tego się dowiadujemy. Niekoniecznie więc musiała to być i była to opowieść i w ogóle nie ma śladów tej obecności, językowych śladów tej obecności jego za granicą. Tanie oczywiście, bo z tego wynika, czy ta historia jest tak naprawdę prawdziwa. Nie chodzi mi oczywiście nie w sensie fikcyjności, no bo mamy z tekstem fikcjonalnym, ale czy po zawieszeniu fikcjonalności towarzyszy nam zawsze przy lekturze powieści, czy autor jest, czy narrator jest wiarygodny. Tego nie jestem pewny. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. I o ile oczywiście ktoś się w ogóle nad tym zastanawia. Ale tak czy inaczej, wszyscy ci, którzy lubią opowieści chłopskie, a ja czasami przyznaję, lubię przeczytać, zwłaszcza takie regionalne, tak? Czy to nagrodzonego Nikę Radkaraka z jego pieśnią wężowym sercu, czy również nagrodzoną Nikę Kajś z ubiegłego roku, już z 21 roku, kapitalnym reportażem, bardzo takim formacyjnym, zresztą mówiłem o nim. O Śląsku, to jest opowieść chłopska. Jeżeli czytaliście państwo Kawalca, czy Redlińskiego, kiedyś Konopielka była przecież lekturą, to powieść Myśliwskiego jest swego rodzaju apendyksem do tamtych opowieści. Ich domknięciem. Zamknięciem epoki chłopskiej. Może nie, oczywiście nie w literaturze, bo ja nie wątpię, że tak jak w powieściach Macieja Płazy, chłop będzie powracał jako bohater. To jednak, jak zauważył Andrzej Mencfer, wybitny polski antropolog, w książce Pas na progu, świat wsi się skończył. W tym rozumieniu, które było jeszcze bliskie moim, ja dobijam 50, moich rodziców, a zwłaszcza dziadków, ten świat wsi zniknął. Z jednej strony, bo nastąpiła mechanizacja pracy na roli, ale z drugiej strony, i to jest też istotne, bo skończył się świat, bo dzisiaj żyjemy inaczej. Mencfel opisuje to w takim bardzo głębokim i takim nostalgicznym eseju, ale też gorzkim, w którym opowiada, jak to w jego okolicy, w okolicy wsi, gdzie miał dom, chociaż oczywiście sam pracował w Warszawie, ale to był Campinos, skupiono wszystkie konie. Po prostu w ciągu kilku dni konie zniknęły ze wsi. A wraz z końmi zniknął polski chłop, bo na traktorze pracuje rolnik. Tak? Więc zmieniła się formacja. Czy to wpłynęło na umysłowość polskiego rolnika już teraz? A to jest zupełnie inna kwestia i o tym nawet nie ośmielę się tutaj dyskutować. Tak czy inaczej, zapraszam państwa do tej niezwykłej powieści, jaką jest Traktat o łuskaniu fasoli. Dziękuję bardzo.